Drugi list świętego Pawła do Koryntian. Tak się składa, że też mam w miarę nową Biblię i jeszcze mi się nie otwiera dobrze na tym miejscu. To jest strona 1243. Przeczytam dzisiaj dłuższy fragment od 12 wersetu, pierwszy rozdział 2 Koryntian od 12 wersetu. To bowiem jest chlubą naszą, świadectwo sumienia naszego, że wiedliśmy życie na tym świecie, zwłaszcza zaś między wami w świątobliwości i czystości Bożej, nie w cielesnej mądrości, lecz w łasce Bożej. Nie piszemy wam bowiem nic innego, jak tylko to, co czytacie i co też rozumiecie, a spodziewam się, że całkowicie zrozumiecie, jak zresztą po części już nas poznaliście, że jesteśmy chlubą waszą, jak wy naszą, w dzień Pana naszego Jezusa. Otóż w tej ufności chciałem już dawniej przyjść do was, abyście po raz drugi łaski dostąpili, a od was pójść do Macedonii, a z Macedonii znowu przybyć do was, abyście wy wyprawili mnie do Judei. Czy więc mając taki zamiar postąpiłem lekkomyślnie, albo czy plany moje według ciała układam, tak iż u mnie tak, tak jest równocześnie nie? Jak wierny jest Bóg, tak słowo nasze i do was nie jest równocześnie tak i nie. Albowiem Syn Boży, Chrystus Jezus, którego wam zwiastowaliśmy, ja i Sylwan i Tymoteusz, nie był równocześnie tak i nie, lecz w nim było tylko tak. Bo obietnice Boże, ile ich było, w nim znalazły swoje tak. Dlatego też przez niego mówimy Amen ku chwale Bożej. Tym zaś, który nas utwierdza wraz z wami w Chrystusie, który nas namaścił, jest Bóg, który też wycisnął na nas pieczęć i dał zadatek ducha do serc naszych. Ja zaś wzywam Boga na świadka, na duszę moją, że do Koryntu nie przybyłem jeszcze tylko dlatego, że chcę was oszczędzić. Nie jako byśmy byli panami nad wiarą waszą, ale iż jesteśmy współpracownikami waszymi, abyście radość mieli, albowiem wiarą stoicie. Ja zaś postanowiłem sobie nie przychodzić drugi raz do was ku zasmuceniu. Jeśli bowiem ja was zasmucam, to któż może mnie rozweselić, jak nie ten, który przeze mnie jest zasmucony? A to właśnie napisałem, aby po przybyciu do was nie doznać smutku od tych, którzy mi radość sprawić winni. Bo jestem tego pewien, co do was wszystkich, że radość moja jest zarazem radością was wszystkich. Albowiem pisałem do was z głębi utrapienia i zbolałego serca, wśród wielu łez, nie abyście zostali zasmuceni, lecz abyście poznali nadal obfitą miłość, jaką żywię dla was. Pomódlmy się. Nasz drogi, łaskawy Boże, dziękujemy Tobie za to, że możemy studiować razem, rozważać razem drugi list do Koryntian. Dziękujemy za apostoła Pawła, za jego służbę, za jego słowa, za Twoje słowa, Panie, które przez niego do nas trafiają, trafiły. Prosimy Cię, otwórz dzisiaj nasze serca, nasze uszy, tak abyśmy pojęli te nauki, tak abyśmy nabrali właściwej perspektywy na nasze życie. Prosimy Cię o to przez Jezusa i za sprawą Ducha Świętego. Amen. Kolejne kazanie z drugiego listu do Koryntian, już czwarte. I dzisiaj skoncentrujemy się właśnie na tym dłuższym fragmencie, który przeczytałem. Nie będę go omawiał we wszystkich szczegółach, natomiast chciałbym, mam nadzieję, że uda mi się wam przedstawić tutaj te główne myśli tego fragmentu. Przede wszystkim, o czym jest drugi list do Koryntian? Drugi list do Koryntian jest między innymi o tym, że Paweł musi bronić swego stylu służby wobec Koryntian. Paweł musi wyjaśnić, na czym polega służenie Bogu, że jest to coś innego niż tak naprawdę występowanie, przemawianie, tak jak to robią inni w tej kulturze, w kulturze greckiej, w kulturze rzymskiej. Problem jest taki, że Paweł w ocenie, w takiej ludzkiej ocenie, słuchajcie, w takiej, można powiedzieć, cielesnej ocenie wielu ludzi w Koryncie, był marny i był nic nieznaczący, można powiedzieć. Zobaczcie, nie chciał się przechwalać, tak jak to czynili wszyscy w tamtej kulturze, a najbardziej już ci bogaci i sławni. To właśnie oni obnosili się na zewnątrz ze swoim życiem, ze swoim bogactwem, to oni wychodzili na ulicę. Dzisiaj dla nas te rzeczy są trochę dziwne, bo dzisiaj już raczej tak wszyscy stronimy od tych, którzy tylko chcą się przechwalać, ale nie do końca, bo nadal tak się... Myślę, że z jednej strony ten wpływ chrześcijańskiej nauki gdzieś się zakorzenił głęboko w kulturach europejskiej i w ogóle zachodniej, ale z drugiej strony jeszcze tak jest często, że się chwalimy, że się obnosimy z pewnymi rzeczami i Paweł taki nie chciał być. Także tutaj nastąpił ten pierwszy zgrzyt kulturowy. Paweł chciał, żeby Chrystus był chwalony przez wszystkich. Po drugie, wyglądał na słabego. Znowu siła, pomyślcie sobie o herosach greckich, o wielkich bogach też, których oni czcili. Liczyła się siła, prawda? Liczyła się siła, słabością wzgardzano, chorobą wzgardzano. Takimi ludźmi, którzy właśnie chorują i są słabi, wzgardzano. Po trzecie, Paweł nie był elokwentnym mówcą. Sam o tym zresztą pisze, że nie jest jakimś super retorem, nie jest jakimś super mówcą, gdzie wszyscy popadają w zachwyt. Natomiast mówi po prostu jak jest. Mówi trochę, wiecie, jest taki teraz reporter, który też mówi po prostu jak jest. I Paweł mówił jak jest, jakie jest objawienie Boże, jakie są Boże drogi. Mówił, opowiadał im o objawieniu w Chrystusie. To znowu ich trochę mogło mierzić w Pawle i mogli się za niego wstydzić, tak jak dzieci czasami wstydzą się za swoich rodziców. Niesłusznie, ale jest taki czas, że jak są nastolatkami, to czasami nie chcą nigdzie z rodzicami jeździć, nie chcą chodzić z rodzicami, bo się za nich wstydzą. I po czwarte, też nie chciał być finansowo zależny od Koryntian. Koryntianie wiedzieli, że za cały teatr dookoła nich się płaci, trzeba zapłacić, ale Paweł od nich nie wziął. Paweł nie wziął od nich, dlatego że oni byli jego dziećmi i on chciał ich też nauczyć właściwej drogi postępowania finansowego. Natomiast w tym fragmencie dzisiaj, który wam przeczytałem, zarzutem, na który Paweł odpowiada, na który musi odpowiedzieć, jest jego rzekome niezdecydowanie. Prawdopodobnie część Koryntian ciągle Pawła... No, za każdym razem, kiedy Paweł coś zrobił wbrew temu, co wcześniej słyszeli, albo wbrew temu, jakie były wcześniejsze postanowienia, właśnie tutaj ta część Koryntian stwierdziła, no zobaczcie, no, niezdecydowany facet, chwiejny, dwulicowy, prawda? Także dzisiaj będzie właśnie trochę o tej zmianie planów, która nam towarzyszy wszystkim w życiu. Czasami właśnie tej zmianie planów, która jest konieczna, która jest wymuszona też daną sytuacją i o tym będziemy dzisiaj trochę więcej mówili. Słuchajcie, zakładam, że nikt z nas nie lubi, kiedy się zmienia plany w związku z nami. Czasami tego doświadczamy, czasami planujemy pewne rzeczy, czasami też, nie wiem, pastor może powiedzieć, że plany są takie, a one się zmieniają. I słuchajcie, Kościół w Koryncie mógł być sfrustrowany z powodu zmiany planów przez Pawła. W pierwszym liście do Koryntian, pod koniec tego listu, w 16 rozdziale, Paweł napisał, że odwiedzi ich raz w drodze do Macedonii. Kiedy będzie podróżował do Macedonii, odwiedzi ich po drodze. Potem dał im znać, że odwiedzi ich dwukrotnie jednak. Nawet czytamy o tym na początku tutaj drugiego listu do Koryntian. 16 werset. Zobaczcie, miał plany, żeby pójść do Macedonii i po drodze właśnie do Macedonii ich odwiedzić. A później wracając z Macedonii, idąc dalej na południe do Judei, do Jerozolimy, miał ich ponownie odwiedzić. Mówi tutaj, że no, zaplanował, że właśnie w podwójny sposób da im możliwość wykazania się w podwójny sposób, jeśli chodzi o wsparcie dla innych kościołów, żeby oni zbierali właśnie na wsparcie swoich braci w Jerozolimie między innymi. Słuchajcie, no było coś zaplanowane, słowa zapadły, powiedział im o swoich planach, no ale teraz te plany się zmieniły. W drodze do Macedonii zmienił plany i udał się do Efezu, skąd właśnie napisał list do Koryntian. I zobaczcie, oponenci Pawła od razu założyli, że bał się konfrontacji, bo wiecie, sytuacja była napięta między Koryntianami a Pawłem. Także ci oponenci, ci, którzy właśnie na Pawła nastawali w jakiś sposób, stwierdzili, no zobaczcie, no boi się przyjść, boi się tej konfrontacji. Może zakładali, że boi się tego odrzucenia, że teraz oni już są, no teraz oni już nie są tacy za nim, jak wcześniej byli. Także nawet się zaczęli naśmiewać, że jest odważny, ale tylko na odległość, tylko kiedy do nich pisze, natomiast kiedy jest wśród nich, jest słaby. Także taki jest kontekst dzisiaj tego fragmentu. Natomiast nic z tych rzeczy, które oni zakładają, które oni sobie gdzieś właśnie w głowie pozakładali, nic z tych rzeczy nie jest prawdziwym powodem. I o tym też dzisiaj będziemy mówili, że to, co my zakładamy czasami odnośnie intencji innych ludzi, jest niewłaściwe. Także Paweł nie działa jako tchórz, nie działa jako ten, który okazuje właśnie w ten sposób gniew. Wiecie, jak to jest często z mężczyznami, nie? Że swój gniew okaże przez to, że gdzieś odejdzie i się zamknie. O tym Dave też mówił na obozie, że mężczyzna często w ten sposób reaguje, że odchodzi i się zamyka sam w sobie. Ale w ten sposób też, żeby może nie wybuchnąć za mocno wobec żony, ale jednak jest zagniewany, jest obrażony. Także to też nie jest motywacja Pawła, żeby się usunąć. Też nie jest jego motywacją to, żeby się ochronić przed zranieniem. No, Koryntianie rzeczywiście go zranili, ale on, to nie jest jego motywacją, żeby ochronić się przed zranieniem. W każdym razie Paweł rzeczywiście zdecydował, że tym razem nie przyjdzie do Koryntu. Raczej napisze do nich list. Napisze do nich list. I list, w którym wytłumaczy dokładnie, na czym mu naprawdę zależy względem Koryntian. I pisząc ten list, apostoł wskazuje przede wszystkim na to, że w swoim sumieniu, słuchajcie, w swoim sumieniu przed Bogiem działał, jak to czytamy w wersecie 12. Tutaj mamy świątobliwości i czystości Bożej. Może to nie są najlepsze tłumaczenia greckiego. Bardziej powinniśmy to czytać jako działał zawsze w prawości i szczerości. Działał zawsze w prawości i szczerości. Prawość, słuchajcie, według Efezjan 6:5 to jest prostota serca i brak obłudy. Prawość to jest sprawiedliwe działanie, które pochodzi od Boga, to jest w tej prostocie serca. To takie życie, którego nie trzeba się wstydzić, bo ono jest konsekwentne, ono jest spójne, ono jest zawsze takie samo. Później wam powiem o tym, co to jest szczerość według Biblii, albo w ogóle jaka jest definicja szczerości. Ale zobaczcie, Paweł mówi im i przekonuje ich przede wszystkim, że zawsze starał się być spójny wobec nich, zawsze starał się w najlepszej wierze przed Bogiem postępować i działać względem nich. I oczywiście zawsze jest tak, że jedną z takich najbardziej bolesnych krytyk, jakie możemy usłyszeć w naszym życiu, to jest podważanie naszej spójności. I czasem może być ona uzasadniona i powinniśmy się wtedy pytać rzeczywiście, czy nie jesteśmy ludźmi, którzy coś obiecują, a później tego nie robią. Czy jesteśmy solidni, czy jesteśmy spójni, czy jesteśmy konsekwentni w naszym życiu. I oczywiście też są złe rodzaje konsekwencji. Jeśli brniemy w głupotę, to nie powinniśmy być konsekwentni i do końca życia pozostawać w tej głupocie. Ale tutaj Słowo Boże powinno nas zawsze sprowadzać na właściwe tory. Ale właśnie czasem jest tak, że jeśli się szczególnie staramy zrobić to, co słuszne, to właśnie ta krytyka o niespójność potrafi być najbardziej bolesna. W każdym razie, tak czy owak, bez względu na nasze motywy, zawsze dla otoczenia niedotrzymanie słowa jest tym, co powoduje zgrzyty. Niedotrzymanie słowa jest tym, co zawsze powoduje zgrzyty. Zawsze niedotrzymanie słowa stawia nas w negatywnym świetle. I teraz pytanie oczywiście, czy można tej osobie ufać? Czy Pawłowi można ufać? Czy to jest człowiek, który jak mówi tak, to ma na myśli nie? Czy można jemu ufać? Czy można polegać na nas, na słowie, które dajemy? I ogólnie tak powinno być, że rzeczywiście na naszym słowie ludzie powinni polegać, że nasze czyny powinny iść za tym, co mówimy. Co możemy zrobić właśnie, by być ludźmi godnymi zaufania w oczach innych? Przede wszystkim powinniśmy pytać siebie, powinniśmy zadawać sobie takie dwa pytania i pierwsze z nich brzmi: czy mam czyste sumienie przed światem i Kościołem? Tak jak Paweł. Czy mam czyste sumienie przed światem i Kościołem? Zobaczcie, jaka jest nasza reputacja w Kościele, jaka jest nasza reputacja na zewnątrz. Zobaczcie, i tak może być. Niektórzy z nas mają może i dobrą reputację w Kościele, ale pytanie, jak prezentują się światu przez 6 dni w tygodniu? Nie? Czasami mówię, przez ten krótki czas, kiedy tutaj jesteśmy, można rzucić taką zasłonę dymną, nie wiem, jakkolwiek to nie nazwiemy. Można założyć maskę na te kilka godzin, można, nie wiem, można się jakoś dostosować. Ale pytanie, jacy jesteśmy właśnie, jak reagujemy, czy jesteśmy spójni. Też pytanie, jak żyjemy 6 dni w tygodniu, czy jako frywolni, zapominający ciągle o tym, co powiedzieli, jakie dali słowo, czy jesteśmy ciągle niezdecydowani, na których nie można polegać. To są właśnie te pytania. Także czy nasz charakter jest spójny zarówno w Kościele, jak i w pracy, czy w szkole? Czy jesteśmy prawi właśnie? To się do tego sprowadza. Czy jesteśmy prawi, a więc czy jesteśmy spójni i sprawiedliwi w naszych działaniach, ale zawsze? To znaczy wiadomo, pewnie, że grzeszymy wszyscy, ale czy ten nasz charakter jest spójny, że zawsze się tak staramy żyć, że zawsze staramy się mieć czyste sumienie przed światem i przed Kościołem? Czy w jaki sposób zachowujemy, w jaki sposób znają nas w rodzinie, w jaki sposób znają nas w pracy, w jaki sposób znają nas, kiedy jedziemy ze znajomymi na wakacje? Czy jesteśmy ciągle tymi właśnie samymi ludźmi, których tutaj odgrywamy w Kościele, albo rzeczywiście takimi jesteśmy? Także czy mamy czyste sumienie przed światem i Kościołem? No, to jest właśnie ta spójność, to jest to, co czyni, to jest to, co sprawia, że ludzie rzeczywiście mówią, że jesteśmy godni zaufania. A po drugie, też ważna rzecz, to o czym Paweł tutaj pisze, mówi o czymś takim jak, i zadaje to pytanie, czy jesteśmy przejrzyści w tym, co mówimy? Czy jesteśmy przejrzyści w tym, co mówimy? Inaczej mówiąc, czy jesteśmy transparentni? Czy nie ma ukrytych tutaj motywów? Czy jesteśmy tylko manipulatorami? Czy raczej jesteśmy szczerzy? Jeśli oczywiście nasze decyzje i działania wypływają ze szczerych prób okazywania Bożego działania w naszym życiu, a nie z powodu właśnie takiego samochwały czy samozadowolenia, nie będziemy musieli ukrywać naszego postępowania za jakimś płaszczykiem tajemniczości. Nie? Jeśli ktoś jest spójny, jeśli ktoś jest prawy, to nie musi się starać i wysilać, żeby coś ukryć, nie? Żeby coś ukryć w życiu właśnie to prawdziwe postępowanie za płaszczykiem jakiejś tajemniczości. Nawet jeśli się mylimy, nie? To jeśli jesteśmy spójni, jeśli jesteśmy prawi, to nie musimy rzucać zasłon dymnych przed oczami ludzi, żeby myśleli od nas coś innego. Także Paweł zawsze jasno prezentował Koryntianom swoje plany, jasno komunikował się z nimi, jasno mówił im otwarcie, jakie ma zamiary w kontekście właśnie działania Bożego. Nie próbował ich na siłę jakoś zachwycić słowami, mówić coś nad wyrost. Czasami są też tacy ludzie, którzy, wiecie, wiele chcą naobiecywać, wiele chcą powiedzieć, tak żeby wszyscy myśleli o nich jak najlepiej, a później tak nic z tego nie ma. Także Paweł nie próbował na siłę zadowolić ludzi, Paweł nie próbował, nie wiem, no być takim gadułą, pustosłowie jakieś tam wystosowywać, żeby żeby ich do siebie przekonać. Raczej był spójny i właśnie był otwarty, mówił tak jak jest. I ta otwartość właśnie sprawia zaufanie wśród innych. I to jest zawsze droga w dwóch kierunkach. Nie? Jeśli, znowu porównując do małżeństwa, nie? Jeśli no to więzi i zaufanie się pogłębia w miarę jak się otwieramy na siebie nawzajem. Otwartość, właśnie przejrzystość decyzji, wytłumaczenie czasami dlaczego tak, a nie inaczej, sprawia to zaufanie. Także w tym kontekście myślę też kluczową rolę odgrywa ta szczerość, o której wcześniej chwilkę wspomniałem. I to jest ciekawe, że też się zdziwiłem, bo jak czytałem tutaj komentarze na temat tego fragmentu. Szczerość, ciekawe, niektórzy twierdzą, że pochodzi z łacińskiego słowa sinecera, sincerity, tak, po angielsku, szczerość, sinceritas po łacinie, sinecera, tak naprawdę bez wosku. Szczerość to jest bez wosku. Wosk, wiecie, wosk. Zaraz wam powiem, o co chodzi. Szczerość to jest po prostu naczynie bez wosku. Chodzi o to, że uczciwy garncarz w Rzymie, wykonujący naczynia na kole garncarskim, musiał je wypalić w piecu, żeby je utwardzić. I teraz czasem po wyciągnięciu z pieca okazywało się, że ta glina popękała. Były jakieś pęknięcia na tym naczyniu. I teraz jeśli to był szczery garncarz, to on takie naczynie wyrzucał i zaczynał pracę od nowa. Jeśli był nieszczery, brał wosk, zalepiał tą szczelinę, to pęknięcie i zamalowywał. No i co wtedy? Klient kupował takie naczynie i był szczęśliwy do pierwszego razu, kiedy jadł gorącą zupę, nie? Bo wtedy ten wosk, wiecie, pod wpływem temperatury zaczął się też z tego miejsca, czy to odklejać, czy jakoś tam łuszczyć, no to naczynie po prostu nie spełniało swojego zadania. Także tutaj niektórzy właśnie mówią, że ta szczerość pochodzi z tego łacińskiego sinceritas sinecera, bez wosku. Dzisiaj, nie? Jak bardzo by nam zależało, myślę, na tym, żeby dzisiaj wykonawcy, żeby dzisiaj ci, którzy nam sprzedają różne produkty, rzeczywiście w podobny sposób, właśnie taki szczery sposób podchodzili do tego, żeby nie zalepiać woskiem swojego partactwa. No niekoniecznie nawet swojego partactwa, bo w procesie produkcji też się może coś zdarzyć, prawda? Nawet, no wiadomo, no, po prostu gdzieś tu jakieś naprężenie i tak dalej może. Tylko pytanie, no właśnie, co zrobią dalej? Także szczerość, słuchajcie, to bycie bez wosku. Także to, co widzisz, jest zgodne ze stanem faktycznym. To, co widzisz, jest zgodne ze stanem faktycznym. Także Paweł ogólnie mówi, że słuchajcie, no ogólnie życie chrześcijańskie musi się opierać na prawości, czyli na tej spójności i na szczerości. Na szczerości. Także jeśli tacy będziemy, no to będziemy zdobywali zaufanie innych, będziemy mogli tutaj pokazać po prostu, że jesteśmy wiarygodni jako chrześcijanie, jesteśmy wiarygodni jako ludzie wiary. Ale oczywiście to jeszcze nie zagwarantuje nam tego, że unikniemy na przykład fałszywych oskarżeń. Paweł był człowiekiem prawym i szczerym, jednak to go nie ochroniło ostatecznie przed konfliktem z Koryntianami. Także dlaczego rodzą, słuchajcie, chciałbym teraz chwilę zastanowić się nad pytaniem, dlaczego rodzą się konflikty między chrześcijanami? I odpowiedź jest dosyć prosta, słuchajcie, trywialna nawet można by powiedzieć. Dlaczego rodzą się konflikty między chrześcijanami? No dlatego, że najczęściej chodzi o złe odczytywanie motywów. Nie, Paweł chciał przyjść, pisał im o tym, natomiast oni powiedzieli, że no to tak, no twoje, tak jak zwykle, nie? Twój charakter to jest taki, że mówisz tak, a to oznacza nie. Paweł zmienił rzeczywiście plany podróży. Oni go mogli posądzać o dwulicowość, niezdecydowanie. Jednak właśnie tak nie było. Chodziło tak naprawdę o priorytety, które się pojawiły po drodze. Przede wszystkim o pokój Bożego Królestwa, ale do tego jeszcze przejdę. Ale myślę, że ogólnie łatwo, słuchajcie, tego się powinniśmy strzec w naszym życiu. Łatwo jest oskarżyć drugą osobę o nieszczere motywy, o złe motywy. Łatwo jest założyć coś złego o kimś. Łatwo, naprawdę, bardzo, bardzo łatwo nam przychodzi założenie, że ktoś miał względem nas złe zamiary. Ja wam powiem, kiedy nauczyliśmy się nieufności w erze postmodernizmu, nauczyliśmy się wątpić we wszystko i wszystko podważać, to bardzo szybko dzisiaj, w dobie obecnej, zakładamy, że ktoś ma wobec nas złe zamiary. I ja mówię tutaj o kontekście bardziej Kościoła, bo mi się wydaje, że rzeczywiście my się nauczyliśmy w społeczeństwie uważać na to, jakie sprzedawca ma na przykład wobec nas zamiary, czy rzeczywiście nie sprzedaje nam naczynia z woskiem, nie? Zaklejonego woskiem. Tutaj musimy uważać. Ale właśnie chodzi mi tutaj o te spięcia i konflikty między chrześcijanami głównie. I właśnie one pochodzą z tego, że ktoś miał złe zamiary. Najczęściej zakładamy, że ktoś ma złe zamiary wobec nas, ale my oczywiście zawsze mamy dobre zamiary. Także jeśli chodzi o ocenianie, słuchajcie, ludzkich motywów, myślę, że ważne dla nas i przydatne by było to, gdybyśmy zadawali sobie częściej pytanie takiego typu. Ile razy sam z premedytacją chciałem kogoś zranić? Ile razy chciałem sam z premedytacją kogoś zranić? Jak byście odpowiedzieli? Wiele? Niewiele? Kilka? Jakbyście, nie musicie mi teraz odpowiadać, ale pomyślcie sobie, jak to jest, nie? Ile razy z premedytacją chcesz kogoś zranić w życiu? Drugą osobę w kościele, w domu. Czy wiele, czy niewiele, czy kilka? Mi się wydaje, że właśnie kilka razy nam się to może zdarzyć, jak już jesteśmy na kogoś wkurzeni, ale z natury, słuchajcie, jesteśmy, jak to Dave mówił też, że powinniśmy zakładać, tak jak w małżeństwie, że jesteśmy good-willed, tak? Men and women, tak? Jesteśmy ludźmi z dobrą wolą, jesteśmy ludźmi, którzy nie chcą, którzy nie są złośliwcami, którzy nie są sadystami, bo wiecie, że oczywiście jest wielu złośliwców i sadystów na tym świecie, którzy chcą umyślnie ranić innych i zadawać im ból, ale myślę, że gdybyśmy zadali sobie to pytanie, ile razy sam z premedytacją chciałem kogoś zranić, to ja bym powiedział, że pewnie byśmy naliczyli kilka, a nie wiele. Także no to jest to pytanie, które powinniśmy sobie zadać. I oczywiście te zranienia nadal się zdarzają i one się, słuchajcie, dzieją czy właśnie ze złośliwości? No nie, najczęściej one wynikają z braku wrażliwości, z obserwowania samym sobą, albo po prostu z ignorancji. Także jeśli zadamy sobie to pytanie, ile razy kogoś chciałem z premedytacją zranić, jak odpowiem niewiele, to powinienem tak właśnie pomyśleć, że pewnie ta druga osoba też nie działa względem mnie z premedytacją. Może brak wrażliwości jakiś, może zaabsorbowanie chwilowe nawet samym sobą, może po prostu jakaś ignorancja. Więc raczej zadajmy później sobie to drugie pytanie, co takiego dzieje się w tym momencie w życiu tej osoby? I nie chodzi o to, żeby to zgłębiać, ale zadać sobie takie pytanie. Co takiego może dziać się w życiu tej drugiej osoby, co spowodowało taką jej reakcję? Nie? Zadajmy sobie to pytanie. I mówię, nie oczekując na odpowiedź, ale słuchajcie, są różne sytuacje. Są różne sytuacje. Nawet tu w niedzielę, słuchajcie, potrafi się coś po drodze wydarzyć takiego, że no coś gdzieś te nasze emocje pójdą nie tak, jakbyśmy może oczekiwali, chcieli. Nie będą, kiedy tu wejdziemy, to nie będziemy modelowym chrześcijaninem z uśmiechem na twarzy zawsze. Także coś się może wydarzyć, ale i dlatego nie zakładajmy, że to chodzi zawsze o nas, nie? Że ta osoba się na mnie uwzięła, że ona jest złośliwa, że ona z premedytacją chce mnie teraz zranić i roztrzaskać. Oczywiście to nam przychodzi najprościej, oskarżanie kogoś o złośliwość. To nam przychodzi o wiele łatwiej niż po prostu zrozumienie, dlaczego ta osoba mogła w ten sposób powiedzieć czy zareagować. A oczywiście w tym samym czasie zawsze racjonalizujemy i usprawiedliwiamy nasze odczucia i działania. Także słuchajcie, taka jest rzecz, jeśli chodzi o konflikty między chrześcijanami. Zazwyczaj źle odczytujemy motywy. I teraz mi się wydaje, że odpowiedź Pisma, że rada, którą daje nam Pismo Święte, jest taka, że jeśli chodzi o mniejsze krzywdy, w naszym życiu, jeśli chodzi właśnie o jakieś takie zranienia jakimś słowem, właśnie może niefrasobliwym, nieuważnym słowem z drugiej osoby, powinniśmy po prostu zapominać mniejsze krzywdy. Słuchajcie, przypowieści Salomona, jeśli chcecie, to otwórzcie sobie ze mną. Przypowieści Salomona, 19:11. W cierpliwości zaznacza się roztropność człowieka, a chlubą jego jest, gdy zapomina o krzywdach. Gdybyśmy mieli sobie naprawdę wypominać wszystkie szczególiki, co kto powiedział i co kto zrobił, to naprawdę byśmy byli tylko takimi ludźmi, którzy tylko się zderzają, którzy tylko, nie wiem, szukają jakiegoś takiego dziwnego oczyszczenia. Po prostu wielokrotnie załóżmy w naszym życiu, że to nie chodzi o nas. Może rzeczywiście dzisiaj ktoś ma słabszy dzień, może rzeczywiście, a nawet może ja mu wcześniej nadepnąłem na odcisk, więc dostałem takim rykoszetem później. Więc uważajmy właśnie na te nasze szybkie oceny. Z drugiej strony mamy przypowieści 17:14. Kto wywołuje zwadę, jest jak ten, kto wypuszcza wodę, więc zaniechaj tego, zanim spór wybuchnie. A więc, no mówię, to jest ta kwestia niedochodzenia każdej najmniejszej krzywdy. Czasami lepiej o tym zapomnieć, lepiej to przebaczyć, nawet jeśli ta druga osoba się tak szybko nie zreflektuje. I oczywiście 1 Piotra 4:8 ogólnie wspiera tą naukę, mówiąc o tym, że słuchajcie, prawdziwa miłość zakrywa mnóstwo grzechów. Prawdziwa miłość, miłość chrześcijańska, zakrywa mnóstwo grzechów. Nade wszystko miejcie gorliwą miłość jedni ku drugim, gdyż miłość zakrywa mnóstwo grzechów. Pewnie, jeśli nam nie zależy na drugiej osobie, jeśli nam na sobie nawzajem nie zależy w kościele, to będziemy wręcz wyolbrzymiali to, co nam ktoś zrobi, bo co nam po tej drugiej osobie? No, jest wredna po prostu, jest chamska, jest zła, jest złośliwa. A co ja mam z nią wspólnego? Nie? Ale jeśli słuchajcie, jesteśmy tutaj w Chrystusie, jesteśmy zapieczętowani Duchem Świętym, jak to mówi Paweł, to raczej powinno nam nawzajem na sobie zależeć i raczej powinniśmy właśnie te małe krzywdy przykrywać. Powinniśmy je przykrywać miłością. Oczywiście czasem też powinniśmy się bronić, gdy są to sprawy większego kalibru. Jeśli to są sprawy na przykład, które zagrażają naszej służbie dla Boga, kiedy zagrażają, tak jak Pawłowi właśnie, jeśli chodzi o jego dobre imię i to jak postępuje, i możemy wtedy się bronić. I w jaki sposób Paweł to robi? No, Paweł wskazuje tutaj, wracając do 2 Koryntian, na trzy rzeczy, tylko krótko o nich wspomnę. Paweł wskazuje po pierwsze, słuchajcie, werset 18. Jak wierny jest Bóg, tak słowo nasze do was nie jest równocześnie tak i nie. Paweł po prostu mówi, spójrzcie na moje życie, spójrzcie na to, czego was nauczałem. Moje słowo zawsze było wierne. Ja staram się być wierny, tak jak Bóg jest wierny. Czasami zmieniam pewne decyzje, czasami zmieniam pewne plany. Ja wam o tym też szczerze mówię. Więc spójrzcie na całokształt, spójrzcie na moje życie. Jestem wierny, nie jestem dwulicowy. No ale pytanie właśnie, no, czy tacy jesteśmy? No i powinniśmy dążyć do tego, żeby tacy być. Po drugie, Paweł mu wskazuje na rzetelność, 19 i 20 werset. Albowiem Syn Boży, Chrystus Jezus, którego wam zwiastowaliśmy, ja i Sylwan i Tymoteusz, nie był równocześnie tak i nie. Lecz w nim było tylko tak, bo obietnice Boże, ile ich było, w nim znalazły swoje tak. Dlatego też przez nie mówimy amen ku chwale Bożej. Słuchajcie, Bóg jest rzetelny, Bóg jest solidny. Czasem nam się wydaje, że zwleka, czasem nam się wydaje może, że zmienia swoje plany, ale ogólnie w czasie Bóg jest rzetelny. Jest spójny, patrząc na całość Jego postępowania, widzimy tą spójność, chociaż czasem wydaje nam się, że zwleka, prawda? Też wielu oczekiwało Chrystusa, On przyszedł w dobrym czasie, ale niektórym ludziom się wydawało, że powinien był przyjść kiedy indziej, wcześniej na przykład. I po trzecie, Paweł też wskazuje na autentyczność. Słuchajcie, Bóg sam uautentycznia działanie swoich pracowników. Jest dzisiaj też wiele różnych organizacji, nawet sekt, gdzie są nauczyciele, którzy nauczają tak naprawdę co? Nie nauczają o Bogu, ale nauczają siebie, swoje własne widzimisię, jakieś zwodnicze nauki, zwiastują tak naprawdę siebie, swoje własne pomysły, a nie pomysły Boga. Ale ogólnie tak jest, że znowu Bóg uautentycznia ludzi w czasie. Bóg uautentycznia ludzi w czasie. Także jeśli Paweł zwiastuje rzeczywiście Chrystusa i zwiastuje łaskę, to znowu całe to życie, różne znaki, różne owoce będą przed oczami innych. Więc mówię, no chociażby weźmy te owoce, nie? Zawsze się mówi, że prawdziwych chrześcijan poznaje się po owocach i rzeczywiście tak jest, że owoce naszego życia są tym, co mówi, przez co Bóg przemawia do innych odnośnie siebie samego. Jeśli jesteśmy z Boga, jeśli Duch Święty w nas działa, to inni będą mogli zobaczyć owoce tego działania w naszym życiu. Także jest tutaj ta możliwość właśnie obrony, wskazując na wierność, na rzetelność i na autentyczność. I jest możliwość obrony właśnie przed jakimiś fałszywymi oskarżeniami, przed jakimiś właśnie zarzutami o złośliwość czy o niezdecydowanie. Słuchajcie, teraz dochodzimy już do tego sedna. Chciałbym jeszcze raz wskazać na to, dlaczego Paweł nie przyszedł do Koryntu, bo on zaczyna właśnie mówić o tym, jaki był spójny, ale tak naprawdę dlaczego Paweł nie przyszedł do Koryntu? Czy chodziło o niezdecydowanie, o chwiejność, o dwulicowość? No nie, właśnie nie o te rzeczy. Słuchajcie, on jest transparentny i Boży ludzie są transparentni, nie muszą ukrywać swoich motywów, złych motywów, za płaszczykiem tajemniczości. Czym Paweł kierował się w podejmowaniu trudnych decyzji? Własną wygodą? Dlaczego nie przyszedł do Koryntu? Bo był wygodny? Bo chodziło mu o własne dobro? Słuchajcie, nie. Tak naprawdę Pawłowi chodziło o to, że czasami, słuchajcie, w zmianie planów, tak jak się zmieniają czasem nasze plany i też czasami nasze plany w Kościele, czasami, słuchajcie, pewnych rzeczy nie należy forsować w życiu. Pewnych rzeczy nie należy robić na siłę. I to sobie też musimy zapamiętać, że pewne rzeczy trzeba przełożyć na później. Jeśli ma nastąpić jakiś zgrzyt, jeśli ma zostać wprowadzony jakiś niepokój, jakieś zamieszanie, to lepiej się usunąć. Lepiej się usunąć i poczekać na inny czas. Wyjaśnić sobie pewne rzeczy. Paweł, słuchajcie, zawsze i wszędzie, i też w tej sytuacji, kiedy nie przyszedł do Koryntian, kierował się dobrem Królestwa Bożego, czyli tak naprawdę szukał pokoju Królestwa Bożego. Miał na uwadze zawsze to, jak może zbudować innych. I tak naprawdę pod koniec tego fragmentu, który przeczytałem na samym początku, Paweł tłumaczy, że nie przyszedł do Koryntu ze względu na trzy rzeczy. Paweł tłumaczy przede wszystkim, że nie przybył do Koryntu, ponieważ zważał na Koryntian, wersety 23 i 24. Ja zaś wzywam Boga na świadka, na duszę moją, że do Koryntu nie przybyłem jeszcze tylko dlatego, że chcę was oszczędzić. Nie jako byśmy byli panami nad wiarą waszą, ale iż jesteśmy współpracownikami waszymi, abyście radość mieli, albowiem wiarą stoicie. Słuchajcie, Gdyby Paweł przyszedł wcześniej, w obliczu tego konfliktu, mógłby ich zbyt mocno napominać. Mogłaby się znowu wydarzyć jakaś rzecz, która by tylko zaogniła ten konflikt. Mógłby ich zbyt mocno potraktować. Dlatego Paweł tutaj sugeruje, musiał się wycofać, musiał może właśnie z odległości przemówić do nich, może też musiał trochę ochłonąć. Zależało mu, słuchajcie, na tym, żeby ta wizyta była radosna. To nie o to chodzi, żebyśmy coś przeforsowali w naszych planach i teraz, nie wiem, się pozabijali o te plany i, nie wiem, załóżmy, że organizujemy jakieś wydarzenie i że teraz, nie wiem, jedni nad drugimi stają się tyranami, że o, ty tego nie zrobiłeś, a ty tego, ty się z tego nie wywiązałeś, a ty z tego, nie? Czasami, jak są takie konflikty, lepiej coś przełożyć na dalszy czas, żeby właśnie szukać pokoju, żeby szukać zgody. Paweł chce właśnie załatwić pewne rzeczy przez list i też nie chce być dla nich dyktatorem, ale chce być ich współbratem, współsługą w Chrystusie i w takim duchu chce do nich przyjść. Także mówię, czasami pewne plany się, słuchajcie, nie udają ze względu właśnie na napięcia, ze względu na niepokój, ze względu na jakieś właśnie kryzysy, więc czasami trzeba to przełożyć na kolejny raz po prostu. Po drugie, Paweł mówi, że nie przyszedł właśnie ze względu na pokój, na zgodę. Zobaczcie, drugi rozdział, wersety 1-3. Ja zaś postanowiłem sobie nie przychodzić drugi raz do was ku zasmuceniu. Jeśli bowiem ja was zasmucam, to któż mnie może rozweselić, jak nie ten, który przeze mnie jest zasmucony? Czyli znowu, chodzi o to, żeby kiedy przyjdą, żeby ta radość była obopólna, żeby oni mu sprawili radość i żeby on im sprawił radość. A to właśnie napisałem, aby po przybyciu do was nie doznać smutku od tych, którzy mi radość sprawić winni. Bo jestem tego pewien co do was wszystkich, że radość moja jest zarazem radością was wszystkich. Więc Paweł, słuchajcie, nie jest tyranem, to nie jest robot, który zrobi zawsze wszystko bez względu na wszystkie emocje i tak dalej. Wydaje mi się, że tutaj widzimy Pawła, który też ma uczucia i któremu zależy, żeby mieć dobry czas ze swoimi przyjaciółmi, żeby mieć dobry czas ze swoimi znajomymi. To nie o to chodzi, żeby przyjść i się męczyć, ale chodzi o to, żeby pewne rzeczy może sobie najpierw wyjaśnić. I po trzecie, Paweł tłumaczy, że nie przyszedł do nich ze względu na miłość. Czwarty werset w drugim rozdziale. Albowiem pisałem do was z głębi utrapienia i zbolałego serca wśród wielu łez, nie abyście zostali zasmuceni, lecz abyście poznali nader obfitą miłość, jaką żywię dla nas. Paweł szuka miłości, chce przede wszystkim wytłumaczyć, że ich kocha. Pewnie to jest też taka miłość, która musi pewne rzeczy skonfrontować. Ale Paweł chce im pokazać, jak realnie ich kocha i miłuje. Musi napisać ten list najpierw, żeby wskazać, czym się kieruje i jakie są znaki właśnie w jego życiu tego, że ich miłuje i że to robi z miłości. Także te trzy rzeczy, łagodność, pokój, miłość, to są te rzeczy, których powinniśmy szukać w relacjach z innymi. To są te rzeczy, o które powinniśmy dbać. Pamiętajmy, że chodzi o Królestwo Boże, nie o nas samych, nie o nasze plany. Czasami nam się wydaje, nie, że jak już coś zaplanujemy i to jest dla Boga, to bez względu na to, co dookoła się dzieje, to i tak musimy to przeprowadzić. Czasami nie właśnie. Czasami jeśli to też się nie dzieje we właściwym duchu, to odłóżmy to na kiedy indziej. Słuchajcie, bardzo modne dzisiaj w kręgach nawet chrześcijańskich i przede wszystkim w kręgach, nie wiem, jakichś takich chyba młodzieżowych, mi się głównie wydaje, jest zadawanie pytania, co by Jezus zrobił. Co by zrobił Jezus w tej sytuacji? No nie wiem. Trochę dziwne jest to pytanie, no bo to jest takie szukanie czegoś, czego może nie ma dokładnie w tej sytuacji. Nie wiem, może by wypędził demona, może by uzdrowił. Jednak myślę, że my powinniśmy właśnie dzisiaj, w oparciu o ten fragment, który Paweł tutaj zapisał, zadawać troszkę inne pytanie. Powinniśmy zadawać pytanie, jak ja mogę w danej sytuacji, czyniąc pewne plany, objawić innym najlepiej to, co Chrystus zrobił w historii. Jak ja mogę w najlepszy sposób pokazać innym na Chrystusa, na to, co zrobił dla nas wszystkich, tak aby Bóg był uwielbiony. Ja właśnie szukając, mi się wydaje, tego pokoju Królestwa Bożego, wskazując na łagodność, na zgodę, na miłość. Czasem może wynikną z tego pewne takie niesnaski, nie wiem, jakieś oskarżenia, że chodzi o chwiejność, no, zmianę planów, no jak to, nie? Wydaje mi się, że kiedy będziemy stali, kiedy będziemy transparentni, czyli szczerzy, będziemy w stanie po prostu, te rzeczy będą w stanie się same nawet wybronić. Pamiętajmy właśnie, że przede wszystkim w naszym życiu powinno się liczyć to dobro Bożego Królestwa, nie nasze własne plany. I czasami warto je, słuchajcie, czasami warto je zmienić ze względu właśnie na dobro innych, ze względu na pokój, ze względu na to, by Bóg był uwielbiony. I znowu, zmiana planów nie jest przeciwko nam, zmiana planu jest ku większemu dobru. Pomódlmy się. Nasz drogi, łaskawy Boże, dziękujemy dzisiaj za ten fragment, który razem studiowaliśmy. Prosimy Cię, abyśmy mogli być ludźmi prawymi, szczerymi, żebyśmy mogli być też tymi, którzy potrafią przebaczać mniejsze krzywdy, którzy potrafią też, których spójność, których charakter potrafi się sam obronić w świecie różnych zarzutów. Prosimy Cię, uczyń nas mężami Bożymi, uczyń nas tymi, którzy są, Panie, wierni, rzetelni i autentyczni, tak jak Ty. Amen.